naszego kolejnego gościa. Ja się uśmiecham, bo jest z nami w studio dr Krzysztof Jabłonka, historyk, publicysta, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię, Jaśmina, witam wszystkich naszych słuchaczy.
Panie doktorze, może zacznijmy od wczorajszego przemówienia orędzia do narodu wygłoszonego przez Władimira Putina. Nie będziemy konkretnie skupiali się na tym, co w nim zostało zawarte. To jest mniej istotne, ale może najpierw zacznijmy od tej częściowej mobilizacji, którą ogłosił Władimir Putin. Już teraz wiemy, że młodzi mężczyźni, nie tylko młodzi, ale w większości młodzi mężczyźni uciekają, próbują uciekać. Tak, nie można już dostać żadnego biletu do tych miejsc, gdzie Rosjanie swobodnie mogą wjechać bez wizy. No i jakby pan to skomentował?
No, po prostu uciekają szczury z okrętu. To gołym okiem widać. Ja bym skorelował to przemówienie, bo już komentowaliśmy dzisiaj na falach Radia Wnet jego treść, z manewrami Niedźwiedź 2022. To jest jakby przypadek sprawił, że te manewry są odpowiedzią na owe groźby. To znaczy, no, po prostu się ich nie boimy. Oczywiście wisi nad nami nuklearna zagłada, no ale wyraźnie powiedziano, że może ona po prostu przede wszystkim dotknąć Rosji. Ja bardzo współczuję, dlatego że rozdzielam Rosję na kilka fragmentów i tych przeciętnych Rosjan mi po prostu szczerze żal.
No właśnie, panie doktorze, a pan bardzo dobrze zna Rosję, ale już nie mówimy tylko właśnie o Sankt Petersburgu, o Moskwie, tylko zna pan też te wpływy rosyjskie dużo szerzej. Jakby pan ocenił, jeżeli nawet mówimy o takiej mobilizacji, ale czy jeżeli byśmy przyjęli taki scenariusz bardzo zły i niekorzystny, którego nie chcemy, ale że stawiamy wszystko na ostrzu noża i faktycznie mamy dużą, wielką, konwencjonalną wojnę pomiędzy Zachodem, Unią Europejską, a Rosją, to czy te państwa i ci Rosjanie, którzy mają tam jakieś swoje wpływy, oni faktycznie stanęliby do walki, czy raczej by uciekli, bo nie mają o co walczyć?
No tak jak teraz. To w pewnym sensie odpowiedź jest już w działaniu. Zaryzykowano, żeby oszczędzić wielkie miasta, wielkie aglomeracje, gdzie jest najwięcej aktywnych ludzi, zdrowych i tak dalej, no sięgnęto do tak zwanej głubinki, czyli tych prostych ludzi. No bardzo często, jak powiem, na krawędzi normalnego życia. No i ci właśnie grabią. Moskwa by nie grabiła, bo oni mają więcej niż Ukraina. Natomiast na pewno nie ma 40 kilometrów od Moskwy, gdzie jest tak zwany MKAD, czyli taka magistrala, która okrąża Moskwę. Takie największe kalco. To już jest nędza. I jak ci ludzie rzeczywiście dostają karabin i mogą coś zabrać, to dla nich laptop to jest szczyt szczęścia, to jak kiedyś zegarki, prawda, w II wojnie, gdzie każdy miał po kilka i nawet nie wiedział po co. I to samo jest, chyba to zjawisko niestety się teraz powieli. Jest takie prawo historii, że jeżeli się nie zda porządnie jakiegoś egzaminu, to trzeba go powtarzać. I ta biedna Rosja jeszcze raz powiela tą starą, już bardzo zgraną płytę imperialną. Już wiadomo, że nie będzie imperium. Już Chiny zdominowały Rosję. Już jak przyleciałem z Syberii na lotnisko Szeremietiewo, no to nic dziwnego, że mnie przywitał wielki napis Moskwa. Problem był tylko w tym, że on był po chińsku. I to jest
to prawda, bo
brama
na pewno,
do nowych czasów.
Na pewno jest tak, że oczywiście teraz w interesie chińskim jest podtrzymywanie tego konfliktu, bo na nim wykrwawiają się też Stany Zjednoczone.
A trzeci patrzy, który wygra.
Tak, tak, ale na pewno też jest tak, że faktycznie Chiny nie pomagają, a raczej uzależniają i ekonomicznie od siebie, bo to takie już jest ich działanie. Oni robią tak wszędzie, robią tak z Indiami, z wieloma innymi miejscami na świecie. No ale dobrze, w takim razie tak zastanawiam się jeszcze, bo albo możemy...
Rosja powinna jak najszybciej przejść, chociaż nie wiem jak, na stronę Zachodu. I poczuć się jednak Zachodem i wtedy ma szansę utrzymać Syberię.
To może Zachód powinien dać,
się po chińsku.
Może Zachód powinien w jakiś sposób tak to rozegrać, aby dać szansę Rosji przejścia na tą swoją stronę, bo na ten moment ja tutaj zacytuję słowa profesora Romualda Szeremietiewa, który powiedział, że Władimir Putin nie jest wariatem, tylko po prostu już rozumie, że zapędził się za daleko, jest w sytuacji bez wyjścia i teraz jedyne, co próbuje robić, to ratować swoją skórę. I trochę tak jest, w jaki sposób...
Niedźwiedzia.
Tak, ja już oczywiście nie, teraz Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym, więc ciężko mówić mówić o tym, żeby dać mu wyjść z twarzą z tej sytuacji.
Nie, on już nie
ale,
ma twarzy.
Tak, on już twarzy nie ma, ale to pytanie, już, jeżeli by usunąć z urzędu jego i zrobić tak, żeby ta odpowiedzialność się nie rozmyła, tylko żeby jeszcze faktycznie część osób decyzyjnych została ukarana, no to być może wtedy z taką Rosją można już rozmawiać, a być może nie, bo może być tak też, jak byliśmy w Narwie, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy przecież są Estończykami, bo mieszkają w Unii Europejskiej w większości, ale oni tak naprawdę bardzo często mówili tylko po rosyjsku, nie po angielsku, nie po estońsku.
Rosjanami.
I są Rosjanami. No i też byli prorosyjscy, więc pytanie,
tak,
czy...
Narwa niestety to jest miasto totalnie zniszczone w czasie II wojny i zasiedlone Rosjanami, którzy myśleli, że tam zawsze będzie jakaś Rosja. No i jak dobrze, Jaśmina, widziałaś, w Narwie spotykają się dwa zamki. Tak. U ujścia rzeki, też Narwy. Jeden jest zamkiem zachodnim, kwadratowym, krzyżackim, a drugi okrągłym, takim pękatym, rosyjskim.
Tak, po jednej stronie faktycznie powiewa flaga estońska, już po drugiej stronie rosyjska, ze 150 tak. metrów dalej. Tak,
tak, tak dosłownie przez rzekę. I widać, jak się te światy spotykają i jak ludzie na tym pograniczu albo mają na tyle siły intelektualnej, że scalają, to znaczy stają się translatorami, tłumaczą jednym, co myślą drudzy. Tą rolę Polacy świetnie spełniają. Albo no, marzą o tym, żeby tą część zagarnęli Rosjanie. I wtedy
no są. Właśnie, tylko teraz zadajmy sobie takie pytanie, bo powiedział pan, że w jakiś sposób Rosja powinna przyłączyć się do Zachodu, ale czy to w ogóle jest realne? O to pytam. Jeżeli
realne,
przeciętni
tak.
obywatele tak.
Ze smutkiem stwierdzam, że nie widzę wyjścia, ale, znaczy, nie ta Rosja. Jest druga Rosja, która jest ledwo widoczna, która jest śladowa. Mianowicie to jest Rosja Nowogrodu Wielkiego. Kiedy była demonstracja, w której brał udział również nasz premier pod ambasadą rosyjską, nagle zobaczyłem młodych ludzi, garstkę, i młoda dziewczyna podała mi flagę biało-błękitno-białą i mówi, to jest flaga Nowej Rosji. I po raz pierwszy na własne oczy zobaczyłem nową Rosję w tej młodej dziewczynie. To jest tam... To
czyli może zmiana pokoleniowa,
tak,
zupełna. Tak,
tak, dokładnie. Którzy nie tylko wyrzekają się imperializmu, ale wracają do korzeni republikanizmu, który został zamordowany właśnie w Nowogrodzie Wielkim. Czyli pamiętajmy, na czym polega takie krótkie wyjaśnienie, ponieważ jestem nauczycielem, więc trochę mam to we krwi. Imperializm polega na tym, że jeden siedzi na głowie drugiego. Tak. A republikanin, że jeden jest obok drugiego. I nie musimy być nad sobą, bo tak jak my tu siedzimy, każdy ma coś do wniesienia i jest wtedy wspólnota. W imperializmie nie ma wspólnoty, jest tylko podległość. Dziękuję.
A pan doktor Krzysztof Jabłonka ma bardzo dużo do wniesienia, szczególnie jeżeli chodzi o wiedzę historyczną. Ja tutaj odeślę do... Jak się nazywa najnowsza książka? Proszę przypomnieć.
100 bitew polskich.
100 bitew polskich, przepięknie wydana. Duża książka, gruba, ale warto po nią sięgnąć. Ja tą książkę mam w domu. I też tak. słuchaczy, tak, Radia Wnet zachęcam. A panu bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Doktor Krzysztof Jabłonka wrócił do studia. Doktor Krzysztof Jabłonka, witamy ponownie.
Witam serdecznie ciebie, Jaśmina, i wszystkich, którzy nas słuchają. No, oczywiście wchodzimy z kalendarium historycznym. Kilka dat się uzbierało. Miałem być tu w poniedziałek, ale niestety spotkała mnie kontuzja, w związku z tym zaległości. No, pierwsza rzecz, to jest 519. rocznica urodzin bardzo ważnej postaci, mianowicie Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kto się w szkole dobrze uczył, pamięta o naprawie Rzeczpospolitej, napisał piękną księgę i od tej pory naprawiamy Rzeczpospolitą do tej pory. To jest jakby pierwsza rocznica. Polecam oczywiście tę książkę. Bardzo wybitna postać renesansu. Dodamy tylko, że na nim wzorowały się wszystkie reformy ustroju, jakie potem spotkały Europę. Przede wszystkim Niderlandy. One zbudowały to, czego się w Polsce za bardzo nie udało. Przypomnijmy, okres renesansu to była walka szlachty z magnatami. Z magnaterią. No niestety szlachta w pewnym momencie przegrywa, głównie po potopie, i magnateria już rozsadza Rzeczpospolitą nam od środka. Ale przypomnę, nie z tego powoduśmy upadli. Upadliśmy z powodu pazerności sąsiadów. Gdyby nie oni, niektóre państwa były w gorszej sytuacji, a wyszły. Miały po prostu lepszych sąsiadów. Ale jest jeszcze jedna rocznica. W 1519 roku, właśnie 20 września, wypłynęła wielka armada Magellana. Z Porta del Vedra, Verda, to jest na wybrzeżu Hiszpanii. Żeglarz był portugalski, ale płynął pod flagą Hiszpanii i jak wiemy, cieśniną Magellana między Ziemią Ognistą a Ameryką Południową przepłynął na Pacyfik. I jak zobaczono takie puste i ciche morze, to nazwano go właśnie Pacyfik, czyli spokojny. Ale jak się rozhulało, no to potem było. No, Magellan ginie po drodze, z niejakim Lapu-Lapu się starł na Filipinach, ale dokończył Delcano, Sebastian Delcano, Baskijczyk zresztą, który na statku Victoria z 5 statków tylko jeden dopłynął, ale to nie znaczy, że wszystkie pozostałe zginęły. Jeden uciekł, jeden się rozbił, a 2 zaginęły. No i następna rocznica, bardzo ciekawa, urodził się 186 lat temu Maurycy August Beniowski. Fantastyczny człowiek, który uważał się za patriotę polskiego. Oczywiście z urodzenia był szlachcicem, znaczy był Słowakiem, szlachcicem węgierskim, poddanym austriackim, patriotą polskim. No i za udział w Konfederacji Barskiej trafił na zesłanie. Ale z niego uciekł. No i kiedy już dostał się na statek holenderski, szyper zawinął po drodze na Kronstadt i wysadził owych delikwentów, dostając za nich kilka guldenów. Po prostu został sprzedany. No i wtedy z pewnym Szwedem zostali już za karę zesłani najdalej jak można, czyli na Kamczatkę. Przypomnę, Kamczatkę uważano za wyspę, ponieważ do tej pory do niej się piechotą nie da dojść, ani dojechać.
A zna pan może taki utwór, to akurat rosyjski zespół, ale taki dosyć niepokorny już wokalista, nie żyje, Wiktor Coj, zespół Kino, mają taki utwór Kamczatka.
O. No,
właśnie, może nam się nawet uda puszczać.
W Warszawie Kamczatką się nazywa więzienie na Białęce.
Tak,
równie
tak,
daleko. No i właśnie na tej Kamczatce zbuntował miejscowych kozaków, dokonał nieprawdopodobnej rzeczy. Ukradł po prostu okręt Święty Piotr i Paweł, którym uciekł, ale nie tam, gdzie go goniono. Uciekł na północ i odkrył rzecz niebywałą. Właściwie on przepłynął po raz pierwszy cieśninę Beringa. Nie Bering. Bering płynął z północy na południe, a on popłynął z... ustalmy, z zachodu na wschód. Nie, tak, dobrze, z zachodu na wschód, czyli z Kamczatki na Alaskę. I był pierwszym, który postawił nogę na kontynencie alaskańskim. Przypłynął na Półwysep Skanon 6 lipca 1771 roku. Przejął go w imieniu Rzeczpospolitej, dodajmy. A że nie miał innej flagi, to gdzieś tam w podziemiach znalazł flagę Elbląga. Przypadkowo flaga Elbląga była biało-czerwona. Wtedy jeszcze Polska nie miała tej flagi. To dopiero od zaborów. I wbił ją tam, oczywiście z pięknym krzyżem maltańskim na jednym i drugim polu, przejmując ją na naszą własność. Po tej jego wyprawie, kiedy część uczestników tych kozaków z tęsknoty wróciła do Rosji i tam ich oczywiście złapano, dowiedziano się o tej Alasce i wtedy Rosja dopiero po tropie Beniowskiego zajmie Alaskę. Zginął broniąc własnej stolicy, Maurycji zresztą, na Madagaskarze razem ze swoimi malgaszami przeciwko kolonizacji francuskiej. No to taka była krótka. No i jeszcze jedna rocznica, już ostatnia, Narodowe Siły Zbrojne. Rzeczywiście wczoraj była piękna uroczystość na placu Piłsudskiego. To była równoległa do AK i nieprzeciwna AK, współdziałająca, ale sprzeciwiająca się jednemu. AK uznawało Rosjan za alianta. NSZ-y uważały od razu za wroga. No i niestety miały rację. Dziękuję.
Niestety, tak, jak teraz się okazuje, miały rację, ale skoro opowiedział pan tak dużo na temat odkrywców, to ja jeszcze pozwolę sobie w tym miejscu zaprosić, bo już jutro jest kolejne spotkanie, drugie spotkanie Klubu Dyplomaty. To jest taki projekt, którego inicjatorkami są Anna Popak i także Agnieszka Wójcik i właśnie to jutrzejsze spotkanie będzie pod takim hasłem Polscy podróżnicy i odkrywcy.
No to polecam Beniowskiego.
Tak. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie i my także link umieścimy na naszym portalu. A panu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, doktor
Krzysztof.
Ja również
dziękuję. Wszystkiego dobrego Jabłonka. Państwu. Do następnego programu.
Dokładnie tak. Do usłyszenia. Do następnego programu.